Donald Tusk na wybór komisarza ma tydzień.
Tymczasem wśród wiodących polityków pojawiają się pytania o to, czy odwołanie Miszalskiego to jedynie wypadek przy pracy, czy może teraz nastąpi efekt domina. Wawrzyniec Zakrzewski.
Politycy PiSu nie kryją zadowolenia z wyniku referendum w Krakowie, choć Prawo i Sprawiedliwość stało nieco z boku i niezbyt angażowało się w kampanię przed niedzielnym głosowaniem.
Ponieważ to była inicjatywa obywatelska, to zawsze jakby próby angażowania się partii politycznych przez tych ludzi nie są przyjmowane najlepiej i my to uszanowaliśmy. Chcieliśmy, żeby to do końca była inicjatywa obywatelska, ale z tego co wiem, koledzy, ich współpracownicy z biur poselskich wspomagali tę akcję i zbierali podpisy, także jest tam sporo, na pewno w tych podpisach sporo podpisów, że tak się wyrażę, naszych sympatyków.
Mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, który podkreśla, że pomysł odwołania prezydenta czy burmistrza powinien wychodzić oddolnie, od mieszkańców, a ci jego zdaniem w wielu miastach rządzonych przez Koalicję Obywatelską są coraz bardziej niezadowoleni. Jeśli pojawią się inicjatywy referendalne, to Prawo i Sprawiedliwość je wesprze. Nie będzie ku temu zbyt wielu okazji, uważa Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który przekonuje, że to, co wydarzyło się w Krakowie, to wyjątek.
Rozstrzygnięcie w 2024 roku było niezwykle wyrównane w drugiej turze. Tylko 5 tysięcy, w tak wielkim mieście, tylko 5 tysięcy głosów zdecydowało, kto zostaje prezydentem. Podziały były cały czas bardzo głębokie.
Propozycji referendów w innych miastach trochę jest i pytanie, czy na przykład opozycja nie będzie chciała tego wykorzystać jako pewnego narzędzia w kampanii przed przyszłorocznymi wyborami.
Tego typu zjawiska kształtują się w sposób naturalny, w sposób oddolny. Jeśli są prawdziwe, jeśli jest ta emocja, a w Krakowie była, no już tutaj sobie musimy to uczciwie powiedzieć.
Czy nie spodziewa się pan lawiny wniosków o rozpisanie referendum?
Nie spodziewam się.
Ale choćby dziś w Rzeszowie lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa, lokalny radny Jacek Strojny, poinformował, że złoży niebawem wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fijołka. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Do sprawy referendum w Krakowie i jego konsekwencji będziemy wracać w TOK 360.
Dodajmy jeszcze, że również mieszkańcy Ciechocinka wczoraj także mogli zdecydować o odwołaniu prezydenta, burmistrza Jarosława Jucewicza. Ten samorządowiec zostaje jednak na stanowisku. Do tego, by referendum było wiążące, zabrakło 28 głosów.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzają kontrolę poselską w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Chcemy sprawdzić, jak to się stało, że na podstawie fałszywych alarmów służby weszły do domu matki prezydenta, mówi poseł PiSu Paweł Sałek.
Komenda powiatowa, policji, komenda miejska, no ma różnego rodzaju informacje, więc powinna bardziej rozważnie do tych spraw podchodzić. To jest sytuacja zadziwiająca, że policja i służby wchodzą do mieszkania, gdzie mieszka matka pana prezydenta.
Prawo i Sprawiedliwość nadaje tej sytuacji polityczny kontekst i rzuca oskarżeniami niepopartymi dowodami, odpowiada poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
Ta histeria kompletnie ma nieracjonalny charakter, bo gdyby chcieć racjonalnie spojrzeć na to, co się wydarzyło, to po pierwsze, to nie jest mieszkanie objęte ochroną SOP-u, bo nie zamieszkuje tam sam prezydent, głowa państwa. Po drugie, wszędzie tam, gdzie jest podejrzenie, że może być zagrożone życie, muszą służby reagować i można dyskutować dzisiaj na temat uszczelniania pewnych procedur. Żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym, graniczymy z wojną. Tego typu sabotaże, prowokacje, jeżeli takowe się potwierdzą, zawsze mają charakter wojny hybrydowej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dodaje, że trwają intensywne prace w celu ustalenia autorów fałszywych alarmów.
Eksperci uważają, że służby nie mogły zachować się w tej sprawie inaczej.
Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Calińskiego, Straż Pożarna i Policja, szybko reagując na zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich pretensji o to, że okazało się ono fałszywe.
Gość pierwszego programu TOK FM zastanawiał się, kto tak naprawdę stoi za tym procederem, bo to już kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach.
To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał. Kto był fizycznym wykonawcą, to zapewne się dowiemy zgodnie z deklaracją służb w ciągu kilkudziesięciu godzin. Natomiast kto był inspiratorem, to jest kwestia do ustalenia pewnie w dalszym toku.
W sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które, jak podał szef MSWiA Marcin Kierwiński, należy do matki prezydenta Karola Nawrockiego.
Do połowy czerwca rządzący pokażą swoją propozycję podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że mogłaby ona wzrosnąć najwolniej od lat do okolic 4900 zł brutto.
Takiemu wariantowi przyklaskują pracodawcy. Związkowcy nie wykluczają swojej propozycji, żeby pensja minimalna przekroczyła jednak psychologiczny próg 5000 zł brutto. Teraz obie strony będą próbowały się porozumieć w Radzie Dialogu Społecznego.
Jak jednak sugerował w porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim wiceminister pracy Sebastian Gajewski, przekroczenia progu 5000 zł raczej nie powinniśmy się spodziewać.
Mówimy o płacy minimalnej w roku wyborczym. Będzie powyżej 5000, gdyby pan miał dzisiaj obstawiać.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwestią, na którą powinien mieć wpływ fakt, że w danym roku odbywają się takie czy inne wybory.
Ale nie tak można nie tego powinno, politycznie tak, pominąć.
Tak nie powinno być. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma określone funkcje. Ono czemuś służy. Przede wszystkim utrzymaniu siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Plus pewnemu oddziaływaniu na gospodarkę. Tego też nie można pominąć. Na pewno wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być i w naszym rządzie nie będzie przedmiotem politycznych gier polegających na tym, że będziemy ustalać takie to, a takie minimalne wynagrodzenie za pracę, bo w tym roku są wybory parlamentarne.
Ale może przekroczyć 5 tysięcy, w pana opinii?
W tej chwili mamy 4806 zł. Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły 102, wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5 tysięcy nie wychodzi. Zobaczymy. Ja bym podchodził z dużą ostrożnością i nie poszukiwał w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę symboli, czy będzie 5 z przodu, czy jednak 4,9.
Jeśli pracodawcy i związkowcy nie dogadają się w Radzie Dialogu Społecznego, wówczas w sprawie wysokości pensji minimalnej w życie wejdzie rządowa propozycja.
Demokratyczna Republika Konga mierzy się z coraz większą liczbą przypadków wirusa Ebola. Służby medyczne potwierdziły go już o ponad 100 osób.
Ale jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, liczba podejrzanych przypadków przekroczyła już 900. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
Światowe agencje mają teraz problem z ustaleniem liczby zmarłych z powodu nowej, rzadkiej odmiany wirusa Ebola. Bo to właśnie on w błyskawicznym tempie zaczyna rozprzestrzeniać się po regionie. Według różnych szacunków zmarło od 119 do 220 osób. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wprost o bardzo wysokim ryzyku epidemicznym dla całego Konga. Władze twierdzą, że wirus może rozprzestrzeniać się między innymi w czasie pogrzebów. Dlatego zakazały udziału rodzin w pochówku osób, które zmarły przez ebolę. To, jak relacjonuje agencja AP, doprowadziło do zamieszek, a nawet strzelaniny w jednym ze szpitali. Agresywni młodzi mężczyźni żądali od lekarzy natychmiastowego wydania ciał ich bliskich. Dyrekcja zarządziła ewakuację personelu i pacjentów. Organizacja Lekarze Bez Granic alarmuje, że sytuacja niebawem może wymknąć się spod kontroli. Pierwszym wyzwaniem jest to, że ta epidemia jest zupełnie nietypowa. Obecnie w jednym z regionów mamy już ponad 700 podejrzanych przypadków. Zazwyczaj zaczynaliśmy interweniować po wykryciu zaledwie kilku, a tu mamy do czynienia już z poważną epidemią. Co więcej, występuje ona w dużych ośrodkach miejskich, liczących kilkaset tysięcy mieszkańców. To niestety sprzyja jej dalszemu rozprzestrzenianiu. Organizacja zaapelowała już o większe wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej. Na nową odmianę wirusa nie ma dostępnej szczepionki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Zaniedbania w zarządzaniu mieniem, trzykrotnie przepłacone wydatki czy brak transparentności. Całą listę zarzutów do miasta ma część lokatorów warszawskich kamienic.
Rok temu w TOK FM nagłośniliśmy sytuację przejmowania przez miasto zarządów wspólnot, czego efektem były kłopoty mieszkańców z nowymi, często jednoosobowymi zarządcami.
Nasz reporter po roku znów przyjrzał się tej sprawie. Błażej Kulesza.
Nowy zarządca jednej ze wspólnot miał być panaceum na troski lokatorów.
Urzędnicy powołali nowego administratora, pana lat 76 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, po udarze.
Jak mówi Rafał Stępnik, jeden z mieszkańców kamienicy przy ulicy Przemysłowej w Warszawie, jest gorzej niż było.
Tamten nic nie robił, a ten można powiedzieć, że wspólnotę już powoli skubie. Zimę odśnieżał dach na przykład za 15 tysięcy złotych, gdzie takie usługi po 5 tysięcy złotych chodzą.
Błędów w zarządzaniu miasto nie widzi, ale przyznaje, że zarządca jest jedynie tymczasowy. Mówi Anna Łopko z Urzędu w Śródmieściu.
Na lipiec 2026, jeszcze w tym roku, jest zaplanowane roczne zebranie wspólnoty i w czasie tego spotkania będzie możliwość rozszerzenia składu zarządu.
Do tego czasu szans na jakiekolwiek zmiany lokatorzy nie mają. Błażej Kulesza, TOK FM.
Żeglarze z Gdyni mają powody do zadowolenia, choć właściwie nie tylko oni.
Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Marinie Gdynia otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny budynek z zapleczem szkoleniowym i konferencyjnym oraz dwa hangary na sprzęt zastąpią niewielki barak pełniący dziś funkcję bosmanatu, mówi minister Jakub Rutnicki.
Żeglarstwo to wspaniała dyscyplina, ale też miejsce Gdynia jest absolutnie kultowe i to miejsce zasługuje na piękny nowy obiekt. Przekażę kwotę dofinansowania blisko 11 milionów złotych na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Bardzo proszę, nie zgubić.
Dla Gdyni to jest moment najbardziej szczególny, bo w roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala naszym mieszkańcom, naszym dzieciom, naszej młodzieży trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
Nie ukrywała zadowolenia prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Cała inwestycja będzie kosztować około 40 milionów.
Władze miasta mają nadzieję, że uda się ją zrealizować na Mistrzostwach Świata w Żeglarstwie, które właśnie w Gdyni odbędą się w przyszłym roku.
Czterokrotna mistrzyni z Paryża zaczyna turniej.
Iga Świątek przed chwilą zaczęła swój pierwszy mecz na turnieju Rolanda Garrosa, a awans do drugiej rundy zapewniły już sobie dwie inne nasze reprezentantki.
Więcej o tym wie nasz wysłannik do Paryża, Przemysław Pozowski.
To na początek króciutki raport pogodowy z Paryża, bo dziś tutaj znów wielkie upały i temperatury powyżej 30 stopni, a jakie to miało wczoraj skutki, no to widać było chociażby w meczu Magdalinet, gdzie były skurcze, gdzie był ból kolana i gdzie Magdalinet serwowała z dołu, co jak powiedziała mi, zrobiła pierwszy raz w życiu.
To był pierwszy, totalnie pierwszy raz. Szczerze, próbowaliśmy już parę razy na treningu, żebym tak zrobiła sami. Jako część taktyki w ogóle i Mark jakby powiedział, nie masz szans, żebyś w ogóle umiała coś takiego zrobić, więc jak mu pokazałam, że potrafię, to stwierdziłam sama, byłam zaskoczona, mówię, okej, w sumie nie jest to takie najgorsze uderzenie, więc kiedy przyszedł ten moment, że zupełnie nie wiedziałam, co zrobić, tak trochę sobie zaufałam.
Magdalinet i Magda Fręch są już więc w drugiej rundzie, a teraz może do nich dołączyć Iga Świątek. Iga Świątek, która dziś zmierzy się z Australijką Jones. Agnieszka Radwańska, która tutaj jest w dwóch rolach, trenerki Magdy Linet oraz ekspertki Eurosportu, mówi mi, że to nie powinna być zbyt wymagająca przeszkoda.
Jeżeli chodzi o samą Igę, to też nie sądzę, żeby tutaj ona miała problem w pierwszej rundzie. Są to mecze dla Igi raczej taką chyba dobrą rozgrzewką, można by powiedzieć, bo nie sądzę, żeby 17-latka, która wchodzi chyba pierwszy raz tutaj na kort, dała radę czterokrotnej mistrzyni tego turnieju. Więc nie widzę tutaj, żeby ona była takim zagrożeniem dla Igi w tym meczu, a jeżeli chodzi o dalsze, no to myślę, że tutaj się wszystko już okaże w praniu, nie ma co wybiegać za daleko.
A gra już od dobrej godziny Maja Chwalińska, będzie także mecz Huberta Hurkacza, ale na to jeszcze chwilę poczekamy. Z Paryża Przemysław Pozowski. TOK FM.
Mecz Igi Świątek pokazuje Eurosport. Na razie świetny początek polskiej zawodniczki jest 2-0 w gemach dla Igi. W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje, a potem wrócimy do tego, co dziś od rana dzieje się w Krakowie wokół wyników wczorajszego referendum w sprawie Aleksandra Miszalskiego.
Śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jedziemy!
Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
Castorama!
Teoria
i praktyka.
W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
Citroen.
Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 46% Polaków dobrze ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Źle 42%, tak wynika z majowego sondażu CBOS-u. Notowania prezydenta minimalnie wzrosły w porównaniu z kwietniem. Gorsze ma Sejm, który zaliczył spadek. Jego pracę pozytywnie oceniła 1/3 respondentów, a negatywnie prawie połowa. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz leci do Kanady. W Ottawie spotka się z tamtejszym ministrem obrony, by omówić udział Kanady w programie SAFE. W zeszłym tygodniu Parlament Europejski wyraził zgodę na to, by Kanada dołączyła do unijnego programu. Oznacza to, że państwa europejskie będą mogły realizować finansowane z programu projekty wspólnie z Kanadą. Jutro na stacjach paliwa będą tańsze niż dzisiaj. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Magdalena Kursa, Gazeta Wyborcza, redakcja w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, został odwołany ze stanowiska. Referendum, które odbyło się wczoraj, okazało się wiążące. O tym mówiliśmy w Radiu TOK FM w ostatnich godzinach wielokrotnie. No a kiedy samorządowiec zarządzający drugim najliczniejszym miastem w Polsce traci stanowisko, bo tak zdecydowali mieszkańcy, no to nagle robi się dynamicznie, bo trzeba znaleźć kogoś na jego miejsce. I zanim jednak przejdziemy do tego, co się dzieje dziś w Krakowie od rana, to najpierw jak Aleksander Miszalski przyjął wyniki referendum?
Aleksander Miszalski na razie odniósł się w mediach społecznościowych do tego, co się wydarzyło. No, można powiedzieć, że przyjął godnie, podziękował mieszkańcom, tym, którzy poszli na referendum, tym, którzy nie poszli, tym, którzy na niego głosowali, tym, którzy byli za nim, tym, którzy byli przeciwko niemu. No, Na razie, ale pewno ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. Pewno jeszcze się odniesie do tego, co działo się w ostatnich miesiącach. Jeszcze nie obserwowaliśmy przysłowiowego wynoszenia pudeł z magistratu. Pewno wtedy też będzie okazja do porozmawiania z prezydentem.
Pytanie, czy ostatniego słowa nie powiedzieli też przełożeni Aleksandra Miszalskiego, no bo on jest przewodniczącym małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Po tak prestiżowej porażce pytanie, czy utrzyma to stanowisko?
Mnie wydaje się, że tego stanowiska nie utrzyma ani on, ani też inne osoby, które znajdują się w jego otoczeniu. Myślę tu również o strukturach czysto krakowskich, bo tak naprawdę ta porażka Miszalskiego w Krakowie to jest duża porażka Platformy Obywatelskiej. Ja jestem osobiście bardzo ciekawa, co o godzinie 15 powie premier Tusk, który zapowiadał, że się do Krakowa odniesie, a który zresztą do tej pory przed referendum nie wypowiadał się właściwie na ten temat. No właśnie, mieliśmy wrażenie, że on zostawił Miszalskiego w tarapatach, że żadnego wsparcia mu tutaj nie zapewnił.
Podobnie jak inni politycy z centrali, z Koalicji Obywatelskiej, którzy generalnie w ostatnich tygodniach Kraków raczej omijali.
No więc właśnie dlatego też mi się wydaje, że lokalne struktury, w tym właśnie prezydent, były za chwilę prezydent Miszalski, będą głównym kozłem ofiarnym tej sytuacji. Oni zostaną tą sytuacją obciążeni. Oczywiście pewno też będzie mowa, że była to sytuacja polityczna, że powstała cała koalicja polityczna przeciwko Miszalskiemu, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Niemniej jednak myślę, że tutaj z czasem polecą głowy w strukturach Platformy.
No, tymczasem czekając na premiera Donalda Tuska i jego stosunek do tego, co wydarzyło się wczoraj w Krakowie, mamy już pierwsze wypowiedzi polityków innych sił politycznych, którzy od rana jadą do Krakowa. Pierwsi byli Beata Szydło i Przemysław Czarnek, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, którzy pojawili się niedługo po 8 w stolicy Małopolski. Przemysław Czarnek twierdzi, że koniec, tu cytat, krakowskiego Tuska uruchamia proces, który doprowadzi do odwołania tego warszawskiego Tuska. I chcę spytać o pani doświadczenie, dlatego że pani obserwowała to, co się działo w Krakowie wokół referendum w sprawie Aleksandra Miszalskiego bardzo uważnie. Czy to jest takie przełożenie jeden do jednego? Czy tę sytuację z Krakowa można rozciągnąć na całą Polskę?
To w pewnym sensie jest przełożenie, ale nie jeden do jednego. Dlaczego jest to przełożenie? Na pewno dlatego, że prawica i PiS, i Konfederacja, i środowiska wokół Grzegorza Brauna dostały teraz wiatru w żagle. Skoro zobaczyli, że da się w Krakowie odwołać, to dlaczego mamy tego nie spróbować w innych miastach? Nawet jak się nie uda, to przynajmniej zrobimy tam sporo zamieszania, pouderzamy w rządzących prezydentów, jeśli są z Koalicji Obywatelskiej, więc te próby na pewno będą podejmowane w innych miastach. Natomiast dlaczego nie da się tego przełożyć jeden do jednego? W Krakowie mieliśmy bardzo silnego przeciwnika Aleksandra Miszalskiego, czyli Łukasza Gibałę, który w ostatnich wyborach prezydenckich w Krakowie przegrał właściwie o włos. I on zaraz po tym, jak przegrał, już wtedy mówiło się, że w Krakowie może dojść do referendum. Oczywiście Łukasz Gibała nie był inicjatorem oficjalnym referendum, ale jego stowarzyszenie przyznało się do finansowania referendum zarówno zbiórki podpisów, jak i organizacji i promocji całego referendum, więc trudno sobie wyobrazić, żeby Łukasz Gibała nie wystartował teraz w wyborach prezydenckich i żeby nie chciał z tej sytuacji skorzystać. A dlaczego mówię, że nie da się tego tak wprost przełożyć? No pewno dlatego, że był tutaj w Krakowie człowiek, któremu bardzo zależało, żeby to referendum się odbyło, żeby to referendum się powiodło i który to referendum w jakimś stopniu, nie wiemy jakim, jeszcze finansował. Nie wiem, czy takie osoby będą w innych miastach.
Z jednej strony, tak, oczywiście ta kampania referendalna była dosyć intensywna, co pewnie przełożyło się na frekwencję, a z drugiej strony, gdyby nie było niezadowolenia ze strony mieszkańców, to tej frekwencji i tak by nie było, bo ludzie niezależnie od tego, w jaki sposób byliby nakłaniani, nie poszliby do urn, żeby odwoływać prezydenta.
To tak, ale z drugiej strony my dokładnie nie mamy jeszcze teraz przebadane, jakie były motywacje osób, które poszły do referendum, jeśli ta frekwencja wynosiła około 30%, to być może są to głównie wyborcy PiS-u, Konfederacji, częściowo Łukasza Gibały, którzy chcieli po prostu wypowiedzieć się przeciwko Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że nie wszyscy. Oczywiście, że są ludzie, którzy są niezadowoleni, że wzrosły im bilety komunikacji miejskiej, ktoś jest niezadowolony, bo miejsca parkingowe są w niedzielę płatne. Sporo osób zdenerwowało się na strefę czystego transportu, bo jak wiadomo, ona chcąc nie chcąc jakoś podzieliła mieszkańców na bogatszych czy biedniejszych, przy czym zaznaczam, ona w ogóle nie dotyczyła mieszkańców Krakowa. Oni byli z tych opłat tak czy inaczej zwolnieni, niemniej jednak mogło to jakoś psychologicznie zadziałać na ludzi. Poza tym część osób się też dopisała do spisu wyborców. To mogli być właśnie ludzie z gmin podkrakowskich, których strefa wyjątkowo zdenerwowała, więc to na pewno jest bardzo ciekawe, kto poszedł i dlaczego.
Wspomnieliśmy o Beacie Szydło i Przemysławie Czarnku. Wspomnieliśmy o tym, że Łukasz Gibała prawdopodobnie będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Czy jest jeszcze ktoś, kto już teraz rzucił rękawicę, nawet nie rzucił rękawicę Miszalskiemu, bo raczej nie zostanie on wystawiony ponownie przez Koalicję Obywatelską, a czy są jeszcze jacyś ludzie, którzy już zapowiedzieli, że będą ubiegać się o to stanowisko?
No właśnie, kończę tekst na ten temat. No pierwszy był Marian Banaś, były prezes NIK, który zapowiedział, że jest do dyspozycji mieszkańców. To kandydatura zresztą trochę chyba niekomfortowa dla PiS-u i Konfederacji, bo kiedyś z nimi związany, teraz na przeciwnym, po przeciwnej stronie barykady sporo może powiedzieć. Na pewno kandydata wskazała już Konfederacja. Sławomir Mentzen wskazał swojego byłego szefa sztabu wyborczego w wyborach prezydenckich. Również skrajna lewica, jeśli tak powiemy, o Razem. Kandydata co prawda jeszcze nie wskazała, ale niemal pewne jest, że będzie to Aleksandra Owca, która już zapowiedziała, że dla mieszkańców Krakowa ma dobre rozwiązanie. Dla tych, którzy nie lubią, tutaj cytuję, nie wiem na ile wiernie z jej wpisu, że dla tych mieszkańców, którzy nie chcą kolesi z PO, ale którzy nie chcą też Konfederacji, właśnie Razem i ona mają rozwiązanie, ma to jutro ogłosić, więc pewno też taką kandydaturę będziemy mieć. Z Nowej Lewicy pewno wystartuje posłanka Daria Gosek-Popiołek, rzeczywiście bardzo aktywna, czy wybory, czy nie, cały czas ją tutaj w Krakowie widać. Kto jeszcze? No pewno Gibała. Pytanie też, czy ktoś z takiego środowiska zastępców prezydenta Krakowa nie wystartuje, to też jest możliwe. No i teraz najważniejsze, kto będzie startować z Koalicji Obywatelskiej i z PiS-u. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską Platformę, to tym razem kandydata wyznaczy już Donald Tusk, bo Miszalski to był kandydat struktur tutaj lokalnych.
Tak, i teraz będzie potrzebne pewnie zarządzanie centralne. Bardzo dziękuję. Magdalena Kursa z Gazety Wyborczej, redakcja w Krakowie, była z nami. Przed nami jeszcze Bliski Wschód. Doktor Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest teraz z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ceny ropy w ciągu ostatnich godzin bardzo mocno spadły. W tym momencie baryłka ropy Brent kosztuje niecałe $95. To jest bardzo nisko, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich 2-3 miesięcy. Inwestorzy pełni optymizmu, jak się okazuje, w związku z ostatnimi doniesieniami na temat rozmów między delegacjami Waszyngtonu i Teheranu. Marco Rubio, sekretarz stanu USA, powiedział, że porozumienie może być osiągnięte jeszcze dzisiaj. Iran natomiast trochę ten optymizm studzi. Panie doktorze, czy my jesteśmy w stanie nie powiedzieć, na jakim etapie są te rozmowy i co jeszcze jest taką kością, która sprawia, że nie możemy jeszcze mówić o ich zakończeniu?
Znaczy, w jakim stopniu, czy też na jakim poziomie są te rozmowy, co zostało uzgodnione, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego określić, z tego względu, że zarówno strona amerykańska, jak i irańska są dość spolegliwe, no, niewiele informacji przekazują. Oczywiście tutaj Amerykanie, prawda, używają dużych słów, prawda, że sukces jest blisko i tak dalej, ale no nie podają szczegółów. Irańczycy, tak jak pan powiedział, troszeczkę do tego inaczej podchodzą i mówią o ostrożności w tym, że jeszcze nic nie zostało ustalone, ale wiemy na pewno, co jest kością niezgody. No przede wszystkim, jakie są tutaj główne elementy, którym które no, myślę, że stwarzają problem. Oprócz tego, że wszystko stwarza problem, no to takimi głównymi tematami, no to jest otwarcie cieśniny Ormus, no i ewentualna, prawda, kontrola, czy też kontrola tego przepływu, czy też żeglugi przez tą cieśninę, przez Iran. No tutaj Stany Zjednoczone otworzyły puszkę Pandory, prawda, no przed 28 lutego, prawda, no to był międzynarodowiony kanał. W wyniku tej akcji militarnej Izraela i Stanów Zjednoczonych ten przesmyk został, ta cieśnina została zamknięta przez Iran, ale nie do końca, bo należy tutaj podkreślić, że niektóre z tankowców przechodzą, czy też gazowców przechodzą przez tą cieśninę, zarówno z portów irańskich, jak i innych portów, więc no dzisiaj tutaj prasa donosi, że przeszły gazowce do Chin, do Indii, do Pakistanu, więc no Iran przepuszcza określone statki, no i Amerykanie także przepuszczają określone statki, prawda, w ramach tej własnej blokady portów irańskich. No i drugim takim ważnym tematem, no to chyba to deklarowany cel, prawda, Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, no żeby zniszczyć potencjał nuklearny, czy wyeliminować możliwości nuklearne Iranu. No i tutaj cały czas negocjacje trwają, jeżeli chodzi o ten wzbogacony uran, o kontrolę zarówno amerykańskie, jak i międzynarodowe. No ale tak mi się wydaje, że Irańczycy także tutaj mocno obstawiają na to, żeby włączyć do tego porozumienia Liban, prawda, temat Libanu, a myślę, że Amerykanie no, są temu przeciwni z tego względu, że osobiście uważam, że Amerykanie nie są w stanie wymusić na Izraelu określonych zachowań. Dlatego Donald Trump chciałby ogłosić sukces, przywrócić wolną żeglugę, no i nawet mówi się tutaj, doniesienia prasowe mówią o tym, że dopiero ten po 60 dniach od podpisania jakiegoś tam wstępnego porozumienia nastąpiłyby negocjacje na temat tego potencjału nuklearnego i innych kwestii. No, mi się wydaje, że Amerykanie wycofują się rakiem. Tutaj to jest kolejna porażka Donalda Trumpa. No i tak naprawdę ten chaos wywołany przez Stany Zjednoczone, no teraz jest normalizacja tej sytuacji, jest zablokowana przez Iran, który no, de facto uzyskał pewną siłę i możliwość wpływu na tą sytuację regionalną.
Niezwykle trudno będzie sprzedać te warunki porozumienia w takim kształcie, w jaki wydaje mi się, że one mogą nastąpić Donaldowi Trumpowi, biorąc pod uwagę, że będzie gorzej dla Stanów Zjednoczonych niż było przed 28 lutego.
Jak najbardziej. No, dlatego mówię, że i argumentuję tak, że Stany Zjednoczone no, nie doprowadziły tej akcji do końca. Cele nie zostały zrealizowane, to znaczy ani potencjał nuklearny przecież nie został zniszczony, prawda, gdyż Irańczycy dobrze ukryli, a także są w stanie odbudować, prawda, swoje możliwości w tym programie nuklearnym dość bardzo szybko i to są doniesienia, które płyną ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi też o zniszczenie potencjału militarnego, no to też to się nie udało w takim stopniu, jak Amerykanie zakładali, a później informowali nas. No tak samo w czasie zeszłorocznej wojny 12-dniowej. Po tej wojnie no Donald Trump ogłosił, że Iran nie posiada już potencjału nuklearnego, a no niecały rok później zaatakował właśnie, by ten potencjał zniszczył. Więc no, ja uważam, że Iran tutaj jest w lepszej sytuacji z tego względu, że świat naciska już na Stany Zjednoczone, na wszystkich, by otworzyć cieśninę Ormus, nie tylko ze względu na surowce energetyczne, ale także na inne produkty pochodne, które płyną z Zatoki Perskiej na cały świat, w tym półprodukty czy też nawozy sztuczne, które są potrzebne w rolnictwie. Prawda? Globalne południe czeka na to i przedłużająca się sytuacja może według tutaj ONZ-u, według państw na przykład Unii Afrykańskiej doprowadzić do kryzysów głodu na całym świecie.
Bardzo dziękuję. Dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był z nami. A teraz Rafał Hirsch, ponieważ EKG po godzinie 12.40. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o czymś, co troszeczkę jest powiązane z sytuacją w Zatoce Perskiej, bo nasz rząd broni nas przed nadmiernie wysokimi cenami paliw poprzez taki program, który się nazywa CPN, prawda? I pojawia się pytanie, kiedy zacząć się z tego programu wycofywać i w jaki sposób, bo wtedy, kiedy go wprowadzono w życie, to mam wrażenie, że rząd chyba liczył na to, że to nie będzie trwać tak długo, a ten program jednak kosztuje po stronie budżetu 1,6 mld około miesięcznie. No, gdyby założyć, że funkcjonuje przez cały rok, to byłoby prawie 20 mld zł. To jest jednak poważny wydatek, czy też ubytek po stronie dochodów w budżecie, więc co dalej z tym programem, o tym będzie mowa już za kilka chwil EKG.
To był Rafał Hirsch, który zostaje z Państwem. Przedtem o 12.40 informacje.
Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Kto zwalcza ból? Kto?
Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy.